Drodzy bracia i siostry, w łasce Bożej rozpoczynamy nowy rok. Wczoraj zrobiliśmy podsumowanie i podziękowaliśmy Bogu za wszystkie błogosławieństwa, które nam obiecał podczas przeszłego minionego, niewątpliwie bardzo pełnego wydarzeń w roku. A dzisiaj, drodzy braterstwo, starannie zastanowimy się nad samymi sobą odnośnie naszego stanu serca, umysłu. Skupimy nasze siły na doświadczenia, które nas czekają w tym nowym 2016 roku. I tekst, jaki będzie pod naszą rozwagą, jest zapisany w Przypowieściach Salomona, 3 rozdział, wiersz 5. Ufaj Panu ze wszystkiego serca Twego, a na rozumie Twoim nie polegaj. A więc w tym tekście widoczne są trzy bardzo ważne łaski charakteru. To jest wiara, cichość i pokora. Najpierw zapytamy się, co znaczy zaufanie w Panu. Ufność jest częścią spolegania serca, która jest następnie częścią wiary, a więc ufność wypływa, czy też może raczej jest częścią wiary. Natomiast wiara jest to umysłowe ocenienie i spoleganie sercem na osobie, zasadzie lub rzeczy. Wiara chrześcijańska jako wyższa, pierwszorzędna łaska jest to umysłowe ocenienie i spoleganie sercem na Bogu, na Chrystusie. Według tych wskazówek, jakie mamy zapisane w Piśmie Świętym. Umysłowe ocenienie Boga i Chrystusa daje do zrozumienia mniej więcej prawdziwą znajomość tak jak apostoł Paweł zapisał to w liście do Rzymian, 10 rozdział, wiersz 14. Jakoż wtedy wzywać będą tego, którego nie uwierzyli, a jako uwierzą tego, o którym nie słyszeli, a jako usłyszą bez kaznodziei. A więc, żeby móc ocenić Boga i Chrystusa, no jest potrzebna do tego znajomość. Trzeba poznać Boga, trzeba poznać Chrystusa, trzeba poznać ich charakter, ich plan, obietnice, jakie są zawarte w Piśmie Świętym. To potrzebne jest do tej umysłowej oceny Boga, Chrystusa, ich charakteru. Oczywiście do poznawania jest potrzebne również i wyrozumienie. prorok Izajasz w pierwszym rozdziale, w wierszu 18 zapisał tutaj Bóg mówi: przyjdźcież teraz, a rozpierajmy się z sobą, mówi Pan. Czyli człowiek, przychodząc do Boga, powinien się rozpierać z Panem, powinien zadawać pytania, rozmyślać, dociekać, dlaczego tak, dlaczego tak. A więc, drodzy braterstwo, do tej umysłowej oceny Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa potrzebna jest ta wiedza, znajomość, nabywanie tej wiedzy poprzez rozpieranie się z Bogiem, ale bez wiary nie można tego uczynić. Więc jest potrzebna i wiara względem nich. Jak mówi nam, jak mamy zapisane w Ewangelii Jana, 3 rozdział, wiersz 36, kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, ale kto nie wierzy Synowi, nie ogląda żywota, lecz gniew Boży zostaje nad nim. A więc wiara, poprzez wiarę otrzymujemy usprawiedliwienie, mamy pokój z Bogiem, nabywamy znajomość poprzez wspieranie się z Panem, rozpieranie się z Panem, a więc to wyrozumienie. I poleganie sercem daje nam do zrozumienia zupełne przekonanie. Nie zapisałem sobie tych wersetów, ale tam apostoł Paweł podam te rozdziały. W 4 rozdziale w wierszach od 18 do 21 apostoł Paweł tam mówi o Abrahamie, o jego pełnym zaufaniu do obietnic, jakie były podane przez Boga. Nie będę odczytywał, bo po prostu mi sobie nie zapisałem, ani mam to Biblię. Natomiast tam jest mowa o tym zupełnym przekonaniu Abrahama, jakie były dane obietnice złożone przez Boga Abrahamowi, jego żonie. I apostoł Paweł o tym mówi. A więc poleganie sercem daje właśnie do zrozumienia to zupełne przekonanie, w liście do Żydów, 11 rozdział, wiersz 13, apostoł Paweł mówi o ocenie. Wiersz 13. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie utrzymawszy tego, co głosiły obietnice, nie, lecz ujrzeli i powitali je z dala. A więc czekając, godni, starożytno godni, czekając na obietnice, jakie były dawane od Boga Izraelitom, oni nie doczekali tych obietnic, ale w ich ocenie oni wiernie czekali i widzieli je gdzieś w oddali, że one się wypełnią, te obietnice. to była ich ta głęboka ocena tego, co Bóg obiecał, że to się wypełni. Do tego z polegania sercem jest jeszcze potrzebne uczucie. Liście do Galacjan, apostoł Paweł pisze, 5 rozdział, wiersz 6, bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nikt nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Tak więc poprzez te wersety widzimy, że ta umysłowa ocena Boga i Chrystusa ona się rozwija dopiero wtedy, kiedy my nabieramy znajomości poprzez wyrozumienie, czyli spieranie się z Bogiem wyrażając, człowiek przychodząc do Boga wyraża swoje wątpliwości, brak nadziei, brak ufności i to wspieranie powoduje, że się nabiera tej właśnie znajomości, tej ufności. Serce zaczyna spolegać, nabiera zupełnego przekonania, oceny i uczuć. A więc, drodzy braterstwo, spoleganie sercem to zupełne przekonanie, ocenienie i uczucie ku Bogu, ku Chrystusowi, którzy okazali się być absolutnie godni naszego umysłowego ocenienia i spolegania sercem w tych zakresach. Pełne przekonanie wiary składa się z zaufania, ufności lub pełnego zapewnienia. Ta ufność według tego tekstu, który jest w Przypowieściach Salomonowych, 3 rozdział, wiersz 5, ona ma być w Panu Bogu Jehowie. Ufaj w Panu ze wszystkiego serca, a na rozumie swoim nie spolegaj. I ta ufność nie czuje żadnej wątpliwości, gdy się zastanawia coraz więcej nad godnymi podziwu zaletami osobowego Boga, Jego chwalebnym charakterem, Jego wzniosłym słowem prawdy. I nad Jego potężnymi dziełami. Bez względu na to, co mogłoby pobudzać i tak wielką ilością prawdopodobieństwa przeciw takiej znajomości, wyrozumieniu i wierzeniu, wiara zawsze serdecznie ufa, jest całkowicie przekonana i ma całkowite zapewnienie Boga. Drugi list do Tymoteusza, 1 rozdział, wiersz 12. Z tego też powodu zanoszę te cierpienia, ale nie wstydzę się, gdyż wiem, komu zawierzyłem. I pewien jestem tego, że On mocen jest zachować to, co mi powierzono od owego dnia. I jeszcze list do Żydów, 10 rozdział, wiersz 22. Przystąpmyż z prawdziwym sercem w zupełności wiary, mając oczyszczone serca od sumienia złego. No dobrze, drodzy braterstwo, ale postawmy sobie teraz pytanie, do jakiego stopnia mamy ufać Panu? czy tylko częściowo, to znaczy, czy tylko wtedy, kiedy mamy namacalne dowody Jego opieki lub gdy wszystko idzie pomyślnie. Czytaliśmy w przypowieściach, że ze wszystkiego serca. A mało jest takich, jak Hiob, który powiedział, choćby mnie zabił, wszakże w nim będę ufał. Prawdziwa i serdeczna wiara może ufać bez względu na to, co by się stało. No czasem jest tak, że nasza upadła ludzka natura podpowiada nam, czy też naszej wyobraźni, że nasz sposób, no mam tutaj na myśli sposób, w jaki Pan nas prowadzi przez różne koleje naszego życia, no i ta nasza upadła natura właśnie nam podpowiada, że nasz sposób w pewnych rzeczach byłby lepszy albo inny. Niejednokrotnie nasuwać takie pytanie, dlaczego to się tak stało, a mogłoby się tak stać, to potoczyć, może tak by było lepiej i tak dalej, i tak dalej. Ale w ten sposób, przyjmując takie myśli, bo to, że one są, to jeszcze nic nie znaczy, ale przyjmując na przykład takie myśli, dalibyśmy wtedy zaraz właśnie braku zupełnej ufności. Takiej właśnie ze wszystkiego serca. Takiej właśnie, jaką wyraził Bóg. A więc jak ostrożnymi powinniśmy być, aby ufać Bogu całkowicie. Jest, drodzy braterstwo, wiele tekstów Pisma Świętego, które obiecują pomoc i łaskę tym, co ufają Panu całym sercem. Ja tu sobie zapisałem kilka. Na przykład Psalm 118, wiersz 8. Lepiej mieć nadzieję w Panu, niżeli ufać w człowieku. Wiersz 9. Lepiej mieć nadzieję w Panu, niżeli ufać w książęta. Albo Psalm 125, wiersz 1. Którzy ufają w Panu, są jako góra Syjon, która się nie poruszy, ale na wieki zostaje. I teraz jeszcze parę słów z przypowieści. Salomona, 28 rozdział, wiersz 25. Kto nadzieję ma w Panu, dostatek mieć będzie. Przypowieści Salomona 29-25. Kto nadzieję ma w Panu, wywyższony będzie. I 30 rozdział, wiersz 5. On jest tarczą tym, którzy ufają w Nim. I jak już jesteśmy przy tych pięknych wersetach, to jeszcze Nachum, pierwszy rozdział, wiersz 7. Dobry jest Pan i posila w dzień uciśnienia, a zna tych, którzy ufają w Nim. No, drodzy braterstwo, ale jest jeszcze wiele cytatów z Pisma Świętego, które obiecują gorzki zawód i boską niełaskę tym, co pokładają swoją ufność w kimkolwiek innym lub jakiejkolwiek innej rzeczy. I jeszcze kilka takich wierszy odczytamy i wrócimy do Psalmu 20 rozdział 8 i 9 wiersz. Jedni w wozach, a drudzy w koniach ufają. No, co oznaczają wozy, co oznaczają konie, to wiemy, że jedni ufają organizacjom, drudzy ufają fałszywym doktrynom.
Tak,
tak. Psalm 28 rozdział i 9. 8 i 9 wiersz, przepraszam. 20 rozdział, wiersz 8 i 9. Jedni w wozach, czyli organizacjach, drudzy w koniach, czyli w fałszywych doktrynach, ufają. A 9 mówi, ale my na imię Pana Boga naszego wspominamy. Przepraszam, 9, bo to jest jeszcze 8, a 9, oni polegną i upadli, polegli i upadli, a my powstaniemy i ostoimy się. Jeszcze tylko podam Izajasz, 30 rozdział, wiersze od 3, 31 rozdział od 1 do 3, ale nie będę odczytał, bo tutaj Izajasz oddaje te same, dokładnie te same myśli, co odczytałem w psalmie. Także widzimy, drodzy braterstwo, że Bóg zawarł w swoim słowie te informacje, że tak będzie, że jedni będą ufali w organizacjach, w fałszywych doktrynach i to możemy odnaleźć. Jak wiemy, drodzy braterstwo, czasami gniew Boży był wymierzony przeciwko Izraelowi. A na pytanie dlaczego, to odpowiada nam Psalm 78 i 22 wiersz. Przeto iż nie uwierzyli Bogu, a nie mieli nadziei w zbawieniu Jego. Bóg rozprasza niektórych, dlatego, że go zapomnieli i kładli nadzieję w niewłaściwych rzeczach. Prorok Jeremiasz w 13 rozdziale, wierszu 24, mówi, że jedni kładli nadzieję w kłamstwach. Dlatego rozproszę was jak plewy ulatujące za podmuchem pustynnego wiatru, wersy 5. Taki jest twój los, dział wyznaczony przeze mnie, mówi Pan, gdyż mnie zapomniałeś i polegałeś na kłamstwie. W wierszu 48, rozdziale 48, wierszu 7 prorok Jeremiasz mówi, że niektórzy polegają w własnych dziełach. Tak, ponieważ pokładałeś ufność w swych twierdzach i w swych skarbach, będziesz także ty zdobyta. Kemosz pójdzie na wygnanie wraz ze swoimi kapłanami i przywódcami. Także tutaj widzimy ufność pokładana w swoich twierdzach, w swoich skarbach. Następnie w Ewangelii Łukasza jest mowa o tym, że niektórzy pokładają w własnej broni. 11 rozdział, wiersz 22. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze całą broń jego, na której polegał, i łupy jego rozda. Psalm 115, wiersz 8, mówi o bałwanach, a więc o tych, którzy polegają, układają swoją ufność w bałwanach. obrazach rytych, prawda, tam, czy obrazach, czy jakichś tam posągach rytych z kamienia. Niech będą im podobni twórcy ich, wszyscy, którzy im ufają. Czyli tym bałwanem. W 5 Mojżeszowej, 28 rozdział, 32 jest mowa o tych, którzy pokładają na ufność w obronie. Twoi synowie i twoje córki będą wydane innemu ludowi, a twoje oczy codziennie będą ich wyglądać i tęsknić za nimi, a ty będziesz bezsilny. No i jeszcze Ewangelia Łukasza, 18 rozdział, 9 mówi, że są tacy, którzy ufają we własnej sprawiedliwości. Tutaj powiedział też do niektórych, to nasz Pan mówił, on zwracał się do faryzeuszy, to z kontekstu wynika, i do celników. Powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili tę przypowieść. Powiedział tę przypowieść nasz Pan do właśnie tych faryzeuszy, celników, którzy właśnie ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili. A w przypowieści Salomona, 28 rozdział, wiersz 26, czytamy, że kto ufa w sercu swoim, głupi jest. Podcięta bywa nadzieja jego, a jako dom pająka ufanie jego. No ale, drodzy braterstwo, po analizie tych wszystkich wersetów można by wyciągnąć wnioski, że nie mamy mieć zaufania w żadnej innej osobie oprócz Boga. Taka myśl mogłaby się nasunąć. A co z braci, a co z rodzinami? Przecież to by oznaczało, że żony nie mogły mieć zaufania w mężach lub mężowie w żonach, dzieci w rodzicach, a rodzice w dzieciach. To moglibyśmy nawet jeszcze rozszerzyć na naszych przyjaciół, sąsiadów i jeszcze szerzej. Czyli nie mielibyśmy w zasadzie do nikogo zaufania. Ale tu jest myśl taka, że chociaż możemy i nawet powinniśmy mieć zaufanie do innych osób lub rzeczy, oprócz Boga, to nie mamy w nich ufać zamiast Boga. I tu jest ta myśl właśnie. Nasza największa ufność musi być w Bogu, tak jak czytaliśmy w przypowieści Salomona, które było czytane na samym początku. Czyli ta ufność w Bogu ma być ze wszystkiego serca i to bezgranicznie. I tutaj nie ma w naszym zaufaniu do Boga, do Jezusa, żadnej granicy. I to jest właśnie cudowne. Jak człowiek przychodzi, drodzy braterstwo, do Boga, tego prawdziwego, osobowego Boga, wrażliwego i czułego, jak źrenica oka, pełnego miłości, doskonałego w swych przymiotach charakteru, niezmiennego Boga, jak poznaje Jego charakter, to serce się otwiera właśnie w tej bezgranicznej ufności do Niego. Ale nasza ufność w ludziach, ona musi mieć swoje granice. I to według okoliczności i takiej już doświadczonej pewności. To nie jest stała granica. I możemy nawet to dostrzec z doświadczeń minionego roku. Bo te doświadczenia minionego roku, one poprzesuwały te granice. Granice naszego zaufania w stosunku do niektórych braci. Do jednych braci wzrosło nasze zaufanie, do innych zmalało, a nawet w niektórych przypadkach zanikło. To ja tutaj mówię z własnego doświadczenia, z własnych moich odczuć. No i pojawia się, może nie pojawia, ale ono jak bumerang wraca, takie pytanie, czy mamy ufać człowiekowi do tego stopnia, że poprowadzi nas daleko lepiej od Pana. No odpowiedź przychodzi bardzo szybko, na pewno nie. Jedynym bezpiecznym i pewnym sposobem jest ufanie w Panu z całego serca, a nie spoleganie na własnym wyrozumieniu, czy też ufanie, że ktoś poprowadzi nas daleko lepiej od Pana. Gdy Pan Jezus modlił się, w Ewangelii Jana w 17 rozdziale, wierszu 17, tam Pan Jezus stawia się za swoimi uczniami. Z wiersza 20 możemy tam zauważyć, z kontekstu wynika, że nie tylko za swoimi uczniami, ale za wszystkimi, którzy przez ich słowo uwierzą w Jezusa. Czyli Pan Jezus już wtedy modlił się za wszystkimi, którzy przez słowa apostolskie uwierzą swego Zbawiciela i do Niego przyjdą. Czyli Pan Jezus modlił się do swojego Ojca również i za nami. I mówi, uświęć ich w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. Nie mówi tam, uświęć ich w zaufaniu do ich wozów czy innych rzeczy, ale uświęć ich w Twojej prawdzie. Czy można być uświęconym bez ufania w Panu z całego serca? Gdy spojrzymy, drodzy braterstwo, na historię ludu Bożego, to zauważymy, że wszyscy, co byli przesiani z prawdy i lub porzucili Pana, pogwałcili te instrukcje dane przez naszego Pana. A to z kolei pokazuje, jak bardzo ważnym jest dla nas, dla chrześcijanina, ta instrukcja, jak ważnym dla nas jest to, ta zupełna ufność w Bogu. Spójrzmy, drodzy braterstwo, może jeszcze na inną, bardzo ważną zasadę, dlatego ważną, bo ona dotyczy się ludu Bożego. Ona jest zapisana, brat Johnson zapisał ją w teraźniejszej prawdzie, 23 rok, strona 54, kolumna 2, paragraf 1, ale jest to wersja angielska, Więc ja zacytuję z teraźniejszej prawdy z 1952 roku, strona trzecia, która właśnie odwołuje się do tego oryginału. Bóg zawsze dawał każdemu taki duży stopień dowodu niezawodności w jego czyny, jaki stopień wiary danej osoby wskazywał na jej otrzymanie. Jednym osobom więcej dowodów było danych w tym względzie, aniżeli drugim, a powód jest ten, że pierwsi wykazali swoją wiarę w większym stopniu i w szerszej sferze jak ci drudzy. Boskim zwyczajem jest, aby dać większe i szczególniejsze dowody większej i szczególniejszej wierze. Kiedykolwiek ufaliśmy Panu ze względu na boską znajomość, stale otrzymywaliśmy niezawodny Jego dowód, zaś ci, co dalej nie postępują, nie otrzymują tego dowodu. Ja może przeczytam jeszcze raz ten cytat od nowa. Bóg zawsze dawał każdemu taki duży stopień dowodu niezawodności w jego czyny, jaki stopień wiary danej osoby wskazywał na jej otrzymanie. Jednym osobom więcej dowodów było danych w tym względzie, aniżeli drugim. A powód jest ten, że pierwsi wykazywali swoją wiarę w większym stopniu i w szerszej sferze, jak ci drudzy. Boskim zwyczajem jest, aby dać większe i szczególniejsze dowody większej i szczególniejszej wierze. Kiedykolwiek ufaliśmy Panu, ze względu na boską znajomość, stale otrzymywaliśmy niezawodny Jego dowód. Ci zaś, co dalej nie postępują, nie otrzymują tego dowodu. Pozostawmy, drodzy braterstwo, to do naszych osobistych przemyśleń i przejdźmy teraz do drugiej części naszego wersetu. Czyli na rozumie Twoim nie spolegaj. Co znaczy spoleganie na własnym rozumie? Znaczy to poddanie się i spoleganie na osądzie naszych własnych serc i umysłów w przeciwieństwie do uznania woli Pańskiej i przyjęcia Jego za swego nauczyciela. Czyli to jest przeciwieństwo uznania woli Pańskiej. Spoleganie na własnym rozumie. A skąd pochodzi nasze własne wyrozumienie, odrębne od tego, które nam daje Pan? Pochodzi ono z naszego upadłego ciała, od przeciwnika, od przynęt tego świata lub od grzesznego serca. Zatem są dwie łaski, które są najwięcej czynne w powstrzymywaniu nas od spolegania na własnym naszym wyrozumieniu. Jest to cichość i pokora. Przypominamy sobie naszego Pana, jak powiedział: uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. To jest Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, wiersz 29. Cichość to łagodna uległość serca i umysłu. Co oznacza łagodna uległość? Bo wiemy, że można być uległym, nie będąc łagodnym. Więc brat Johnson w epifanicznym tomie pierwszym pisze tak. Oznacza ona, że uległość ta wypływa z łagodności i musi pochodzić z serca i umysłu. Prawdziwie cicha osoba zawsze jest łagodna. Jeśli komuś brakuje łagodności, brakuje mu istotnego składnika cichości. Łagodność cichości zmusza nas do stwierdzenia, że brak jest cichości wszystkim charakterom, które do stanu uległości muszą być doprowadzone siłą lub strachem. Łagodna uległość, o której mówimy, przejawia się zarówno w działaniu serca, jak i umysłu. Jej istotą w umyśle jest pragnienie poznawania i chęć uczenia się, a w sercu poddanie i posłuszeństwo. Ci, którzy nie chcą się uczyć, nie są cisi. Tak samo jak ci, którzy nie chcą dać się poprowadzić. Aby być cichym, należy zarówno poddawać się uczeniu, jak i prowadzeniu. Teraz, drodzy towarzysze, chciałbym się to znaleźć. Bo ja sobie tutaj dopisałem jeszcze, bo to jest ważne, z uwagi choćby nawet na ten werset z Hebrajczyków apostoła Pawła, 13 rozdział, wiersz 17. Tam jest napisane: bądźcie posłuszni waszym przywódcom, bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają nad waszymi duszami i tak dalej. Ale brat Johnson mówi, że prawdziwa cichość nie poddaje się jednak uczeniu i prowadzeniu przez każdego i przez wszystko. Poddaje się tylko nauką prawdy, sprawiedliwości, a w prowadzeniu tylko prawdzie i sprawiedliwości. I taką myśl oddał tutaj apostoł Paweł, gdy mówił w liście do Hebrajczyków, gdy mówił o tym posłuszeństwie wodzom, przywódcom. Że to poddanie nauką prawdy i sprawiedliwości, a w prowadzeniu tylko prawdzie i sprawiedliwości. Czy w tym w minionym roku, drodzy braterstwo, ta prawdziwa cichość, bo o niej mówimy, ta prawdziwa cichość ludu Bożego nie była próbowana? Dalej czytamy, że prawdziwa cichość odmawia przyjmowania nauk i poddawania się prowadzeniu błędu i sprawiedliwości. Poddawania się prowadzeniu błędu i sprawiedliwości. Zatem czy prawdziwa cichość ludu Bożego nie była wystawiona na próbę pod względem doktrynalnym i etycznym? Tak więc prawdziwa cichość, drodzy bracia i siostry, działa wobec innych tylko wtedy, gdy jest w harmonii z prawdą. Gdy jest w harmonii z prawdą, sprawiedliwością i miłością. I właśnie o takiej cichości mówił nasz Pan, kiedy mówił: uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Jeszcze parę słów, drodzy braterstwo, na temat pokory. Ponieważ tutaj rozgraniczamy tak cichość od pokory. Bo choć pokora jest jednym z elementów cichości, to jednak nie jest to samo. Czasami no, spotykamy osoby pokorne, ale które nie są ciche. Są bowiem tacy, którzy posiadają właściwą, a więc niską samoocenę, a którzy jednak nie są łagodni, nie są ulegli w sercu i umyśle. Ale z drugiej strony to pokora sprzyja cichości. I to jest zupełnie naturalnym, ponieważ pokora jest elementem cichości. Albo wchodzi w skład, ale to nie jest to samo. Dlaczego tak mówię? Bo Brad Johnson tutaj mówi, że już w definicjach jest to widoczne. I na przykład pokora jest właściwą samooceną, to znaczy w naszym wypadku skromnością serca i umysłu, a cichość łagodną uległością serca i umysłu. I nasz Pan też rozgraniczał pokorę od cichości, bo jak właśnie w tym wersecie, o którym wspominaliśmy, powiedział, że jest cichy i pokornego serca, no to z pewnością nie chciał powiedzieć, że jest cichy i cichy, bo że jest pokorny i pokorny. Tak samo apostoł Paweł w Ewangelii, w Ewangelii Mateusza, 11 rozdział, wiersz 29. Napomina nas, abyśmy przyoblekli pokorę i cichość. A w liście do Efezów, 4 rozdział, wiersz 11, apostoł Paweł mówi: napominam was wtedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. Całą pokorą i cichością, z cierpliwością znosząc siebie nawzajem w miłości. Pokorą i cichością. A więc pokora jest to łaska wypływająca z wyższych, pierwszorzędnych łask, która podbija wysiłki nadmiernego cenienia samego siebie i wyższe pierwszorzędne łaski kontrolują samozaufanie, powinny kontrolować samozaufanie, samozadowolenie, samopoważanie w celu rozwijania pokory. Tak więc, drodzy braterstwo, widzimy, że z samej natury te łaski są najwięcej pomocne nam, by mieć pod stałą kontrolą próby właśnie polegania na własnym rozumie i w rozwijaniu ufności w Panu. Ktokolwiek rozwinie sobie te łaski według zasad wystawionych w Piśmie Świętym, nie będzie miał wiele trudności w ufaniu Panu, nie będzie polegał na własnym rozumieniu, ponieważ będzie oceniał własne braki i niezdolności, a pokładał wiarę i zaufanie w Panu jako swym nauczycielu. Ale są tacy, którzy odrzucają Słowo Boże, polegają na własnym zrozumieniu, do tego stopnia nawet, że sprzeciwiają się tej prawdzie. Nierozsądek tych, którzy polegają na własnym zrozumieniu, zamiast całkowicie ufać Panu, w no jest zawsze objawiany. Przy powieści Salomona, 21 rozdział, wiersz 30, czytamy: albowiem nie masz mądrości, ani rozumu, ani rady przeciwko Panu. A w drugim liście do Tymoteusza, 3 rozdział, wiersz 8-9: ale nie postąpią dalej, albowiem głupstwo ich jawne będzie wszystkim. Historia ludu Bożego pokazuje, że wielu przez w doświadczeniach, szczególnie tutaj akurat tak mam na myśli doświadczenia związane z okresu brata Johnsona, kiedy wielu braci odeszło za Rutherfordem, to przez jakiś okres czasu byli zabłąkani, nie wiedząc, gdzie był ten głos prawdziwego pasterza, ale byli, znaczy trzymali, a byli tacy, którzy trzymali swe serca we właściwym stanie przed Panem, wolni od własnej woli, starając się czynić tylko wolę Pańską, i po jakimś tam okresie czasu dostrzegli głos Pana. Więc czasami jest tak, drodzy braterstwo, że właśnie gdy przychodzą doświadczenia, to człowiek może się zagubić, ale to może właśnie wynikać z jakiegoś tam stopnia zaufania do Pana, mniejszego lub większego. Ale to, to zagubienie raczej ono właśnie jest podyktowane tym, że no niezbyt do końca może ta ufność była ugruntowana, czy jest ugruntowana na się rozwija cały czas u każdego z nas. I tak samo i my. Nie wiemy, drodzy braterstwo, co nam przyniesie ten nowy rok. Może przynieść i przyniesie pewne próby, doświadczenia, tak dla jednostek, jak i zbiorowo. Lecz co jest ważne? To, ażeby cokolwiek się stanie, żeby ta ufność, że Bóg będzie nas trzymał swoją wszechmocną ręką i gdy będziemy szli z Bogiem pokornie i w cichości, zupełnie ufając w Nim, On nas przeprowadzi przez ten kolejny rok bezpiecznie. A więc, drodzy braterstwo, z tych rozważań życzę nam wszystkim rozwijania tej ufności, tej bezgranicznej ufności, żeby ona z każdym dniem ugruntowywała się w naszych sercach i mocno trwała w naszych uczuciach, w naszych sercach, a wtedy będziemy mogli z Panem bezpiecznie ten rok przejść. I z tych rozważań życzę nam wszystkim tego błogosławieństwa i sam prawdę dziękuję.
Dziękujemy.